Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego. Jeszcze raz powtórzę. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego. To jest tytuł dzisiejszego kazania, który został zaczerpnięty z Bożego Słowa, z fragmentu, który chciałbym przeczytać. Cztery wersety. Ewangelia Jezusa Chrystusa według Łukasza, rozdział 12. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, od 35 wersetu. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławionymi oni. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego. Ewangelia Łukasza, ten rozdział 12, rozpoczyna się od informacji, że bardzo dużo ludzi zgromadziło się wokół Jezusa. On był w drodze do Jerozolimy, że aż się deptali. Było ich mnóstwo. Byli oczywiście tam również apostołowie, którzy chodzili z Jezusem. I Pan Jezus do tych tłumów, wielkich tłumów, wtedy mówił w kilku przypowieściach, zwracając uwagę na to, aby czuwali. A więc te słowa skierowane dzisiaj do was, te słowa skierowane dzisiaj do mnie, te słowa, które wtedy Pan Jezus skierował do wszystkich uczestników, którzy tam się wtedy znajdowali wokół Niego, wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, zwracają naszą uwagę na to, abyśmy czuwali. I o czuwaniu dzisiaj będzie krótkie przypomnienie, abyśmy czuwali w naszym życiu. Dlaczego mamy czuwać? Jak bardzo ważne jest czuwanie? Po co mamy czuwać? Co się wiąże z czuwaniem? W jaki sposób mamy czuwać? O tym Pan Jezus mówił między innymi w 12 rozdziale, mówi między innymi w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza. I kiedy Pan Jezus mówił o czuwaniu w negatywnym i podał negatywny przykład, zapewne pamiętacie, człowieka, któremu pola przyniosły wielkie, wielkie, obfity plon i powiedział sobie w swoim sercu: zburzę swoje stare stodoły, spichlerze, zbuduję nowe. I tam zgarnę wszystkie i wszystko to, co mi ziemia obrodziła. Mam tego mnóstwo, a teraz sobie usiądę i będę sobie spokojnie żył, pił, jadł. A Bóg powiedział: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy. A więc on nie czuwał, nie był gotowy na moment swojego odejścia. Inny przykład, również z 12 rozdziału Ewangelii Łukasza, innej przypowieści, to jest o wiernym i niewiernym słudze. I chociaż w tej przypowieści nic nie jest powiedziane bezpośrednio o czuwaniu, to jednak wiąże się ta przypowieść z czuwaniem. I Pan Jezus mówi o wiernym słudze, któremu powierzono wiele, powierzono mu innych ludzi, powierzono mu majętność. Pan wyjechał na chwilę, ale wróci wkrótce. I on dbał, starał się, był dobrym przykładem, wykonywał jak najlepiej swoje powinności, obowiązki i dbał o innych ludzi. A niewierny sługa był niecierpliwy, nie oczekiwał na powtórne przyjście Pana, aż Pan jego powróci do swych majątności i zaczął bić, znęcać się, zaniedbywać, nie dawać jedzenia swoim współsługom i tak dalej, i tak dalej. I on się okazał niewierny, bo kiedy Pan przyszedł, to on był zaskoczony. I następnie Pan Jezus mówi te krótkie świadectwo. Tak naprawdę one wiążą się z jeszcze następnym świadectwem, o którym powiem pod koniec, za chwilę. I Pan Jezus mówi o tym, żeby nasze biodra były przepasane, myśląc i mówiąc o oczekiwaniu na Niego, przepasane, a w naszych rękach, żeby była, tam jest użyte w naszym tłumaczeniu, w tym tłumaczeniu jest świeca, ale powinna być pochodnia, dosłownie. A więc mamy być przepasani i mamy mieć pochodnie w swoich rękach i w ten sposób mamy oczekiwać Pana, w ten sposób mamy oczekiwać na Pana. W czasach Jezusa i nie tylko, mężczyźni byli ubrani w tuniki, a więc takie lekkie stroje, długie koszule. Te krótsze były aż do kolan, a te długie były aż do kostek. I żeby można było sprawnie się poruszać, żeby można było wykonywać jakieś działania, jakieś prace, mężczyźni przepasali się w pół i w ten sposób pomagali sobie, przygotowywali się do jakiegoś działania, żeby im ta suknia nie przeszkadzała. Czyli Pan Jezus mówi w tej przypowieści o tym, że Pan wróci do swoich sług, a oni mają na Niego czekać, mają czuwać i być przygotowani na Jego przyjście. Bo kiedy On przyjdzie, to zapuka do drzwi i wtedy słudzy Jego mają Mu otworzyć. Mają być przepasani, swoje szaty przepasane mają być, ich szaty, i mają trzymać pochodnie. I to jest obraz powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Tym Panem, który wraca, jest Pan Jezus. A więc mowa jest i w tej przypowieści o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus sprowadza swoje przyjście do zwrócenia uwagi z wszystkim swoim dzieciom, bo ci, którzy są tutaj nazwani sługami i mają na Niego oczekiwać, to są wszyscy ci, którzy należą do Niego, to są Jego dzieci. To są wszyscy ci, którzy oddali swoje życie Jemu, powierzyli, doznali przebaczenia, oczyszczenia grzechów w swoim życiu i teraz naśladują Go, podążają za Nim. I Pan Jezus mówi o dwóch rzeczach, tylko i aż o dwóch rzeczach, które mają pomóc nam i które pomagają w tej przypowieści sługom w tym, aby oczekiwali na Pana i nie spóźnili się i żeby nie ten fakt, kiedy Pan zapuka do drzwi, nie został pominięty, nie został przeoczony w ich życiu. Dlatego, że stałaby się wtedy wielka tragedia, nie wpuściliby Pana swojego do tego, co należy do Niego. Wiecie, i przyjrzyjmy się na chwilę temu, o czym Boże Słowo mówi, kiedy mówi o przepasaniu się. Przepasanie się, innymi słowy, w Bożym Słowie oznacza gotowość. Gotowość do działania. Ktoś, kto się przepasywał, był gotowy do działania, do wyjścia, do zrobienia czegoś. A więc jest to obraz, symbol, przepasanie się jest symbolem gotowości. Kilka przykładów. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 12, werset 11. Tam jest mowa o tym, jak Bóg powiedział, że mają świętować Paschę Izraelici. Jest napisane tak. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w rękach waszych. Zjecie go, ten posiłek paschalny, zjecie go w pośpiechu, jest to ofiara paschalna dla Pana, a więc będziecie przepasani, na waszych nogach będą sandały, będziecie mieli kij w ręku i tak będziecie spożywać wieczerzę paschalną. W gotowości wyjścia, opuszczenia, w gotowości działania do tego, do czego was przeznaczyłem, dokąd was posyłam, skąd was wyprowadzam. Inne miejsce. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 18, werset 46. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepaszawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. A więc był gotowy, żeby biec przed Achabem. Prorok przepasał się i pobiegł, i wyprzedził go. Potem wiecie, że przyszła woda, przyszła burza, przyszedł deszcz. Druga Księga Królewska, rozdział 9. Lecz prorok Elizeusz przywołał jednego z uczniów prorockich i rzekł do niego: przepasz swoje biodra i weź z sobą ten dzban z olejem i zajdź do Ramot Gileackiego. A więc znów jest obraz przygotowania do wykonywania jakiegoś działania, do wykonania jakiejś rzeczy poprzez to, że ktoś się przepasuje, ktoś się przepasał. A więc czuwanie, o którym mówi Pan Jezus w tej przypowieści, o Panu, który opuścił swoje majątności, ale powróci, mówi o tym, że mamy czuwać, to znaczy być gotowi do działania, przepasać nasze biodra i oczekiwać na Niego. Niektórzy chrześcijanie, niektóre Boże dzieci mylą czuwanie z bezczynnością. A to ta przypowieść i wiele, wiele innych przypowieści mówią zupełnie coś innego. Niektórzy chrześcijanie myślą, że czuwanie tak wygląda. Ale tak nie wygląda czuwanie, o którym mówi Boże Słowo, o którym mówi ta przypowieść. Bo ta przypowieść i inne przypowieści, które mówią o tym, przypominają, zachęcają, czy przymuszają nas wręcz do czuwania, mówią o tym, że życie toczy się normalnie i każdy z nas ma swoje obowiązki, każdy z nas ma swoje działania w swoim życiu. I tak samo było z tymi sługami z tej przypowieści. Dom był oporządzony, dom był wysprzątany, przygotowany. Kto miał być nakarmiony, był nakarmiony. Co miało być posiane, było posiane. A oprócz tego oni byli w gotowości, w czuwaniu. A więc w wszystkich swoich obowiązkach codzienności, każdego dnia czuwali i patrzyli i nasłuchiwali, czy Pan nie przyjdzie. A więc czuwanie to nie bezczynność. To nie jest jakaś dodatkowa rzecz do zrobienia w naszym programie codziennego dnia. Dlatego, że tak naprawdę czuwanie jest częścią całego naszego życia, a więc częścią naszej codzienności. Od rana do wieczora, cokolwiek się nie wydarzy, cokolwiek muszę zrobić, cokolwiek zaplanowałem, mam być w permanentnym stanie czuwania, bo Pan mój przyjdzie wkrótce. I tak samo było z nimi. A więc czuwanie to nie bezczynność, jeszcze raz powtórzę, to nie jakaś jedna dodatkowa rzecz w naszym programie codziennym i przychodzi wieczór i teraz przychodzi na czas czuwania dla mnie. Będę czuwał teraz. Nie. Czuwanie ma odbywać się cały czas. I podobnie w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale pisze, jest napisane, czy Pan Jezus mówi przypowieść o tych 10 pannach, druhnach, które miały lampy. Pięcioro z nim zabrakło oliwy w lampach, inne miały go pod dostatkiem, a więc światło i zaraz powiemy też o pochodni, o świetle. A więc czuwanie to gotowość do działania w każdym czasie. To, co do mnie należy, wykonuję dla Pana, to, co jest moją odpowiedzialnością, to, co należy do mnie. Ale pamiętam też o tym, że należy do Chrystusa. Pamiętam o tym, że moje życie, był taki dzień w moim życiu, kiedy szczególny, wyjątkowy, kiedy na mojej drodze stanął Pan Jezus i wtedy dokonał się największy cud w moim życiu. A więc pamiętam o tym, że należę do Niego, że jestem Jego dzieckiem, że moje życie od tamtego dnia, wspaniałego, cudownego, zmieniło się, bo doznałem doświadczyłem przebaczenia moich grzechów, oczyszczenia mojego życia i żyję w świadomości Bożego zbawienia w swoim życiu. Mało tego, dbam o swoje zbawienie, to ja mam być gotowy do drogi, kiedy Pan przyjdzie. To ja mam być gotowy do drogi, kiedy Pan przyjdzie. To ja mam mieć przepasane biodra, kiedy Pan przyjdzie. To ja mam być gotowy do drogi. Przykład albo dwa przykłady gotowania się do drogi. Wyjazd na wakacje, wyjazd urlopowy. Każdy, kto chce wyjechać na urlop, musi się do tego przygotować. Przygotowujemy się poprzez to, że bierzemy urlop w pracy, więc musimy sobie zarezerwować termin. Musimy sobie załatwić, żeby ktoś było zastępstwo. Przynajmniej tak jest u mnie. Nie zawsze ktoś, kilka osób mnie zastępuje, jak ja wyjeżdżam. Muszę sobie wybrać miejsce, gdzie chcę spędzić wakacje, więc muszę mieć na to jakieś pieniądze, które poświęcam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest całe przygotowanie do wakacji, na nie się czeka cały rok. Czasem nie udaje się wyjechać rok do roku, ale przeważnie raz w roku człowiek, zresztą musi odpocząć, powinien odpocząć, wyjeżdża. Więc przygotowuje się, przychodzi dzień wyjazdu, wcześniej się człowiek pakuje, sprawdza dokumenty, czy ma ważny dowód osobisty, albo jedzie gdzieś dalej, czy ma ważny paszport, walizki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bilety, musi odpowiednio wcześniej wstać, udać się na przykład na lotnisko i leci na wakacje. I do tego wszystkiego też się przygotowujemy. Ale sprawa wakacji jest o tyle prosta, że znamy termin. Znamy termin, kiedy jedziemy, a w tej przypowieści i w każdej innej, która mówi o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa na tą ziemię po swój Kościół, żeby zabrać nas do siebie, nie mówi o terminie. Podobnie i tutaj, ale o tym za chwilę. A może jeszcze inny przykład, chyba jeszcze lepszy od wakacji, taki bardziej chyba pasujący do tego, co przed nami. Mam na myśli powtórne przyjście Pana i już na zawsze bycie z Nim na wieczność, na wieki, razem w wieczności. To przeprowadzka. Znaczy, ktoś się z was przeprowadzał kiedyś? Tak mało? Myśmy się przeprowadzali 18 lat temu z Opola do Krakowa. To było duże przedsięwzięcie, które wiązało się z wieloma rzeczami. Po pierwsze, zmiana pracy. Czyli ja tu przyjechałem z pracą, która skończyła się tam w Opolu, kontynuowana była tu w Krakowie, więc praca w nowym miejscu. Po drugie, nowe miasto. Wtedy nikogo tu nie znaliśmy, nikogo tu nie mieliśmy. Przyjechaliśmy, byliśmy sami, więc nowe miasto, nowe miejsce, nowi ludzie. Kolejna ważna rzecz, przy czym nie wymieniam tego w jakiejś hierarchii odpowiedniej kolejności. Kolejna ważna rzecz to znalezienie swojego miejsca, to znaczy swojego kościoła, swojego zboru, bo w Opolu mieliśmy swój zbór, swój kościół, gdzie byliśmy, gdzie usługiwaliśmy. A tutaj trzeba było pójść do jednego, drugiego i poszliśmy do tego drugiego i tak już jesteśmy tu 18 lat. Ale co było też bardzo ważne. Pamiętam, jak wierzący tam w Opolu nam pomagali się pakować, a tu już nowi wierzący z tego zboru, z Nowej Huty pomagali nam się rozpakowywać. Cała ciężarówka przyjechała naszych rzeczy, meble inne i wszystkie rzeczy. A więc pamiętam rodziców Asi, moich teściów, którzy płakali, jak myśmy wyjeżdżali. I tak wyjechaliśmy, tak przyjechaliśmy. Tak wygląda przeprowadzka w skrócie. Tak jesteśmy tu już. I to jest nasze miejsce cały czas, póki co. Nie wiem, czy to jest moje miejsce, gdzie odejdę do wieczności, jeśli Pan wcześniej nie przyjdzie, czyli gdzie umrę, ale to jest moje miejsce na dzisiaj, na teraz, cały czas, od 18 lat. I tak się przeprowadziliśmy. Ale chociaż wiązało się to z wieloma poważnymi decyzjami, problemami, doświadczeniami, wyzwaniami, przede wszystkim wyzwaniami, to jednak przeprowadzka była zorganizowana. Wiedzieliśmy, kiedy podjeżdża samochód, kiedy się pakować. Tu już mieliśmy mieszkanie przygotowane, pomalowane i tak dalej, i tak dalej. Więc ona nie była trudna, ta przeprowadzka, ale wyobraźcie sobie taką przeprowadzkę, że macie się przeprowadzić do wspanialszego miejsca, lepszego domu, ale nie wiecie, kiedy to nastąpi. A więc żyjecie, normalnie pracujecie, wychowujecie dzieci, dzień jak co dzień, obowiązki i tak dalej, ale wiecie, że to nie jest wasze miejsce docelowe, gdzie teraz jesteście, gdzie mieszkacie, w tym mieszkaniu czy w tym domku. Wiecie, że przed wami jest przeprowadzka. I to jest dziwna przeprowadzka, bo po pierwsze nie wiecie, kiedy ona nastąpi, a po drugie nic ze sobą nie weźmiecie. Nic, kompletnie. Dlatego, że tam się nic nie da wziąć, bo tam będzie wszystko już przygotowane. Tam nawet nic nie trzeba brać. Co byśmy tam mogli wziąć? W ten obrazowy sposób mówię o wieczności z Panem. A więc przyjdzie dzień przeprowadzki naszej z tej ziemi, tam. I Boże Słowo mówi, abyśmy czuwali, to znaczy, aby nasze biodra były przepasane. To znaczy, że my czuwamy podczas tego, kiedy nasze życie się cały czas toczy. Działamy i jesteśmy odpowiedzialni za własne zbawienie. Ale nie tylko, dlatego że Boże Słowo również mówi o tym w tej przypowieści, że oni czekali na Pana również trzymając w swoich rękach zapalone pochodnie. A więc zapalone pochodnie, dlatego że Pan miał wrócić w takim właśnie czasie. Jest tam napisane o drugiej albo o trzeciej straży nocnej i o tym za chwilę powiem. Ma wrócić Pan, a więc jest już ciemno, jest już noc. Ich pochodnie muszą płonąć, muszą być rozświetlone, muszą rozświetlać ciemność, w której się znaleźli. I to jest obraz ich gotowości. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 14, 15 i 16 werset czytamy tak. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A więc druga rzecz, kiedy Pan Jezus mówi o czuwaniu, bardzo ważna, to, aby w naszym życiu była pochodnia, która świeci ciągle. A więc aby w twoim i moim życiu było światło, które rozświeca ciemności grzechu tego świata. Aby było światło w twoim i moim życiu. Wprawdzie Pan Jezus w Mateusza 5 rozdziale mówi o tym, że jesteśmy światłością świata. I to jest prawdą, ale to nie jest światło, pamiętamy o tym, to nie jest światło, którym my świecimy sami z siebie, to znaczy, że my mamy taką moc, aby świecić i być światłością świata. O nie. Jezus Chrystus jest napisany, jest światłością świata, a my, Jego dzieci, odbijamy, tak jak księżyc, który widzimy, że świeci w nocy, ale księżyc nie świeci swoim światłem, tylko światłem, które odbija od słońca. To światło jest źródłem światła, to słońce jest źródłem światła dla księżyca. Tak samo Bóg, Jezus Chrystus jest źródłem światła twoim i moim. My, kiedy jesteśmy blisko Niego, kiedy jesteśmy przy Nim, jesteśmy światłością światła, bo możemy odbijać Jego światło, bo On jest źródłem tego światła w naszym życiu. A więc pochodnia, która ma rozświetlać ciemności grzechu, który jest pośród nas, bo żyjemy na takim świecie, a nie innym, ma być cały czas włączona, ma cały czas się palić to światło. A więc Pan Jezus mówi o tym, abyśmy czuwali, nie przesypiali, nie myśleli, że czujność to tylko jakieś, to tylko wypatrywanie, nasłuchiwanie w bezczynności, ale mówi o tym, aby nasze biodra były przepasane, a więc w każdej chwili byli gotowi na działanie w naszym życiu, kiedy On przyjdzie, kiedy zapuka, w każdej chwili otworzyć Mu i wpuścić Go i zaprosić Go. Po drugie, Pan Jezus mówi o tym, żebyśmy mieli w naszych dłoniach latarnie, nie latarnie, tylko pochodnie. Abyśmy mieli pochodnie w naszym ręku. Czyli ta pochodnia oznacza też troskę o tych, którzy są wokół nas, którzy żyją wokół nas. Żeby widzieli w Tobie i we mnie światło Jezusa Chrystusa. I to światło objawi grzech, w jakim żyją. Ktoś, kto żyje w grzechu, żyje w ciemności, jeśli nie zostanie to rozświetlone przez światło Jezusa Chrystusa, to ten człowiek nie jest świadomy i nie wie tego, i nie rozumie tego, i nie da się wytłumaczyć człowiekowi, w jakim jest stanie jego życie, jak wygląda tak naprawdę z punktu widzenia Bożego jego życie. Dopiero kiedy przyjdzie światło, kiedy przyjdzie światłość Chrystusa, kiedy przyjdzie Jego światło, to czytamy o tym, że ta światłość rozświeci każdy zakamarek, rozświetli każdą ciemność, pokaże, ujawni, objawi prawdę o tym czy innym człowieku, o takim czy innym miejscu. Dlatego tak ważne jest w tym czuwaniu, aby Jezusa światło było widoczne w Twoim, moim życiu. Aby ta pochodnia płonęła w Twoim, moim życiu. A więc czuwam, to znaczy jestem gotowy do służby. Służby Ewangelii. Świecę w tym świecie, świecę dla tego świata. Ze względu na to, co mnie spotkało w życiu ze strony Boga, a więc ze względu na to, że jestem Bożym dzieckiem. Pamiętając i żyjąc w świadomości Bożej miłości dla każdego człowieka. A więc dbanie o zbawienie nie tylko siebie, bo dbam o swoje zbawienie przez to, że przepaszam się, ale także zadbanie o zbawienie tych, którzy giną wokół mnie, którzy są wokół mnie. W moich rodzinach, na moim osiedlu, w mojej pracy, w mojej szkole, na mojej uczelni, wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują światła Jezusa Chrystusa. I na zakończenie w tej przypowieści Pan Jezus mówi: czuwajcie, bo Pan przyjdzie o godzinie, czy w okresie czasowym drugiej lub trzeciej straży. Żydzi dzielili noc na dwie straże nocne. Od 22 do 6 rano, a środkiem była godzina druga, więc druga straż to była 22, to był przedział czasowy od 22 do godziny drugiej, a trzecia straż od 2 do 6 rano. A więc w tej przypowieści Pan Jezus mówi o tym, że przyjdzie w nocy. Przyjdzie w nocy drugiej albo trzeciej straży. A więc może przyjść, kiedy ludzie, kiedy jesteśmy najbardziej znużeni, najbardziej zmęczeni. 4, 5 albo 6 rano. Kiedy wydaje się, że to jest najlepszy moment do spania, do odpoczynku, do wypoczynku. Pan Jezus przyjdzie w takim momencie. I w wersecie 40, a więc 12 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 40. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A werset 39, to wiedzcie, miejcie tą pewność, miejcie to przekonanie, to wiedzcie, a to słowo to wiedzcie odnosi się do wersetu wcześniejszego, 38, że przyjdzie w nocy, kiedy się nie spodziewamy. Czyli jedno jest pewne, Jedno jest pewne i o tym mówią wszystkie przypowieści, które mówią o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Jedno jest pewne, Pan Jezus przyjdzie w czasie, kiedy się nie spodziewamy. Ale Pan Jezus nie powiedział nam, spodziewajcie się, czy miejcie się, spodziewajcie się takiej godziny i takiego dnia. Pan Jezus nam powiedział, czuwajcie każdego dnia, w każdym czasie, w każdym momencie. Bądźcie gotowi, bo przyjdzie Pan, zapuka do drzwi i to będzie środek nocy. To będzie kompletna ciemność. I wtedy słudzy powinni na Niego czekać, usłyszeć, jak On zapuka, rozświetlić tą noc i wpuścić Go. I przypowieść ta kończy się czymś niesamowitym, czymś, czego nikt ze słuchaczy się nie spodziewał. Dlatego, że ta przypowieść kończy się wydarzeniem, takim wyjątkowym i niesamowitym wydarzeniem, które w rzeczywistości, w normalnym życiu nigdy nie miałoby miejsca. Ta przypowieść kończy się tym, że kiedy słudzy swojego Pana czuwali, byli gotowi na Jego przyjście powtórne, a więc byli przepasani, a więc mieli pochodnie w swoich rękach, a więc kiedy usłyszeli, jak zapukał do bramy, otworzyli mu i go wpuścili, jest powiedziane, że weszli do domu i że Pan usadził ich do stołu i zaczął im usługiwać. Stał się ich sługą. Wiecie, i to w realnym, prawdziwym życiu, w czasach Chrystusa i nie tylko w tamtych czasach, kiedy byli panowie i słudzy, to była rzecz nierealna i nie miała nigdy miejsca. A oto Pan Jezus powiada, że kiedy przyjdzie i kiedy Jego dzieci będą na Niego oczekiwać i zgodnie z tą przypowieścią, króciutką, malutką, a jakże bogatą i wielką, wpuszczą Go, kiedy On zapuka do bram, do swojego domu, wpuszczą Go do Jego domu. Kiedy Go wpuszczą, On poprosi ich, aby usiedli i zacznie im usługiwać. Normalnie to Pan by usiadł za stołem i by słudzy Mu usługiwali. Tam było już wszystko przygotowane. A tu jednak Pan im zaczyna usługiwać. I przypomina mi się między innymi, ale to już był ostatni moment, ostatni raz, kiedy Pan Jezus, bo całe życie Pana Jezusa na tej ziemi, kiedy był w ciele, to było życie sługi. Pokazywał, jak służyć, usługiwał ludziom, służył ludziom, był z ludźmi, służył w każdym czasie, służył Bogu, służył ludziom. Ale podczas ostatniej Paschy, ostatniej wieczerzy, kiedy pośrodku nich stanął i powiedział, że im teraz usłuży i zaczął umywać im nogi. Pan sługom, nauczyciel swoim uczniom, Pan Panów Królów, Wszechmogący Bóg, grzesznemu człowiekowi pokazał, dał nam przykład. Wiecie, i przyszłość, która jest przed nami, kiedy Pan przyjdzie, wejdzie, przyjdzie do nas, przyjdzie po nas, weźmie nas do siebie, będzie czasem, kiedy Bóg będzie usługiwał ludziom. Słuchajcie, Pan usłuży na weselu. To Pan będzie usługiwał. Sam Pan usłuży Tobie i mi. Zaprosi nas do miejsca, które wcześniej nam przygotował. A potem, tak jak tutaj był na tej ziemi, usługiwał, tak będzie nam usługiwał tam w wieczności. To więcej Bóg będzie tam usługiwał nam w wieczności niż my Jemu. Chociaż przed nami też wspaniałe, wielkie zadania, które skupiają się tak naprawdę do oddania Mu czci, do uwielbienia, do błogosławieństwa, do wywyższania Go, do dziękczynienia, do radowania się tym szczęściem bycia razem z Nim. Chciałbym, abyśmy zaśpiewali pieśń teraz i nasze myśli, żeby wróciły na chwilę do tego słowa. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka.